drodzy moi, może nas zaskakiwać ten krótki tekst Ewangelii świętego Marka dotyczący zmartwychwstania Pańskiego, przeżycia tego paschalnego doświadczenia. Dość szeroko Marek opisuje mękę Chrystusową, a tutaj w kilku zdaniach streszcza to, co się stało potem, w tym pierwszym dniu po szabacie. Dosłownie kilka zdań. I okazuje się, że tak, Maria Magdalena pierwsza doświadczyła mocy zmartwychwstałego, ale potem to już pasmo porażek. No ona wprawdzie poszła, jej nikt nie uwierzył. Ci dwaj, co tam szli na wioskę, no też przeżyli swoje spotkanie, wrócili, im też nie uwierzyli. W końcu wszystkich 11 Pan Jezus dorwał tam w wieczerniku. Okazuje się, że widzieli Go i też jeszcze nie dowierzali. Jaka konkluzja? No Pan Jezus powinien powiedzieć, słuchajcie, no przykro mi bardzo, ale do niczego się nie nadajecie. Do niczego się nie nadajecie. Spod krzyża żeście zwiali, zostawiliście mnie w łapach tych oprawców, a w końcu jak ja zmartwychwstałem, to wy nie wierzycie. Przepraszam, ja sobie może wybiorę kogo innego, bo widzę, że z wami to daleko ja nie pociągnę. I byłaby to logiczna konkluzja. Zgadza się? No skoro nie wierzą, wątpią, nawet Marii Magdalenie nie wierzą, nawet wobec samego Jezusa wyczeszczają oczy i też nie wierzą. A tymczasem konkluzja jest inna. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Panie Jezu, oni się do tego nie nadają. Chyba się pomyliłeś. No, Pan Jezus się nie myli. Nie myli. I to nie jest tylko słowo opisujące jakieś minione wydarzenia. Doświadczenie zmartwychwstania trwa w Kościele. Uczniowie Chrystusa gromadzą się wokół zmartwychwstałego Pana, wierząc, że On żyje i jest wśród nich obecny. Inaczej nie wyruszyliby z Jerozolimy nigdy, w ogóle by nikomu nie powiedzieli o tym, co tam się działo. I dzisiaj też moglibyśmy tak krótko prześledzić, na ile ten fragment, to ta relacja Markowa, na ile ona się do nas odnosi. Jest tu jakaś Maria? Jest jedna, druga. Tam jeszcze jest. Jest tu jakaś Magdalena? Jest i Magdalena, proszę bardzo. I Marię Magdaleny mamy też. Wspaniale. To nie jest tylko zbieżność imion. Bo myśmy moglibyśmy dalej się pytać, czy są tu osoby, które doświadczyły wyzwolenia z mocy zła przez Jezusa zmartwychwstałego. Pewnie są, nawet odważnie podnoszą ręce. W takiej czy innej formie. To Maria Magdalena doświadczyła rzeczywiście egzorcyzmu. Chrystus zmartwychwstały pokazał swoją moc i ona przekonała się, że On naprawdę zwyciężył złego ducha. Że już nad nią nie ma władzy zły duch, skoro ona go spotyka teraz zmartwychwstałego, żyjącego. A więc są takie osoby, które doświadczyły, przekonały się, że zmartwychwstały też i ich wyzwala z mocy złego ducha. Są tacy, co siedzieli pogrążeni w smutku i płakali. Zdarzyło się komuś z was? Siedzieć, nic, koniec, już katastrofa, nędza, bieda. Zdarzyło się? Zdarzyło się. A jak tu jesteście, to znaczy, że coś się musiało zmienić, bo inaczej byście do tej pory siedzieli i płakali, i biadolili. A jak tu jesteście, to znaczy, że coś się zmieniło. I są tacy, którzy też wątpili, czy to chrześcijaństwo w ogóle to ma sens, czy to chodzenie do kościoła to ma sens. Są tacy? Myślę, że też są. Są przynajmniej do momentu przeżycia chrztu w Duchu Świętym czy przeżycia seminarium życia w Duchu Świętym, to może nam się też zdarzało. Tak, czy w młodzieńczym wieku, czy i później nawet mogło się zdarzyć. Więc jesteśmy dokładnie tacy, jak ci uczniowie, którzy doświadczali spotkania ze zmartwychwstałym. I w nasze życie zmartwychwstały wkracza, aby je bardzo konkretnie, radykalnie przemieniać. I widzi te momenty, kiedy gdzieś właśnie wikłamy się w zło, kiedy głupio, beznadziejnie, naiwnie dajemy się omotać, oszukać. Widzi, jak tracimy z oczu i z uszu i z umysłu słowa Jego dobrej nowiny i ulegamy prorokom nihilizmu, prorokom, którzy głoszą, że nic nie ma sensu, wszystko jest beznadziejne i nic dobrego już nas nie czeka. Dajemy posłuch. Nawet już teraz, trwając w grupach odnowy, też jeszcze gdzieś tam czasami ulegamy takim prorokom tego nihilizmu. Jesteśmy właśnie tacy. A On mówi do nas, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Idźcie tutaj, do tego świata, w którym żyjecie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Piotr jeszcze dobitniej powie, już po zesłaniu Ducha Świętego, który sprawił, że ta realność zmartwychwstałego i jego moc rzeczywiście wypełniła ich umysły, ich serca, my nie możemy nie głosić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Nie możemy nie głosić. Nie dlatego, że ktoś nam kazał, ale dlatego, że odczuwamy ten wewnętrzny żar, że jesteśmy od środka rozpaleni, że nasze serce ogarnęło pragnienie dzielenia się zwycięstwem Chrystusa ze wszystkimi. Biedą współczesnego chrześcijaństwa, zwłaszcza na naszym kontynencie, także tutaj u nas, jest to, że tego żaru Ducha Świętego, który odczuwał Piotr, że nawet groźby Sanhedrynu nie były w stanie go przestraszyć, nie odczuwamy. Wydaje nam się, że żyjemy w katolickim kraju, gdzie kościoły są jeszcze pełne, na rezurekcji było dużo ludzi, a w Wielką Sobotę na święconkę to poleciało 98% Polaków do kościołów, żeby koszyczek zanieść, folklor, piękny folklor, dla dużej części tylko folklor religijny. No to o co chodzi? To znaczy, że wszyscy wierzą w zmartwychwstanie. Nie, nie wszyscy. Tak gdzieś 50% katolików wierzy w zmartwychwstanie. Tak przynajmniej statystyki mówią. Nie wiem, na ile one są prawdziwe. Czyli jest wielu katolików, nie wiem, jak to da się pogodzić, katolik, który nie wierzy w zmartwychwstanie. Katolik, który wierzy w reinkarnację, bo to bardziej takie ekscytujące, bardziej egzotyczne, takie nobilitujące. Tradycyjny katolicyzm z tą wiarą w zmartwychwstanie to już przeżytek. To już powinniśmy się schować do mysiej dziury, że jesteśmy tak zachowawczy, tacy tradycjonalistyczni. Nie, trzeba bardziej z postępem iść. Gdy odczytuję ten fragment dyskusji Sanhedrynu i tego wyroku, no to czuję, że nic się nie zmieniło od tego czasu. Albo, że historia zatoczyła jakieś koło i myśmy się znaleźli w bardzo podobnym momencie. I dzisiaj uczniom Chrystusa, nawet tym bardzo przekonanym do tego, że świat potrzebuje nadziei zmartwychwstania, na nowo się mówi, dobrze, dobrze, wy sobie możecie nawet i wierzyć, tylko nikomu o tym nie mówcie, bo to jest niemodne, niewspółczesne, nieżyciowe i w ogóle do niczego się nie nadaje. Tak więc jeśli już chcecie być tak zacofani, to proszę bardzo, ale broń Boże, nikomu o tym nie mówcie. Bo to wstyd. Wstyd się przyznawać, że jesteście takimi tradycyjnymi, porządnymi katolikami. My nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Nawet wobec ponawianych przez różne sanhedryny współczesne gruźb. Jak te sanhedryny się będą nazywały, to już jest obojętne. Mają różne nazwy. Posługują się traktatem lizbońskim, głoszą zasadę tolerancji. Jeden z felietonistów gościa niedzielnego przetłumaczył to tak: my was, katole, zatolerujemy na śmierć. To jest zasada tolerancji głoszona we współczesnej Europie. Tolerancja tylko nie dla tych wstecznych katolików, bo to trzeba wyplenić z oblicza ziemi. Zmieniają się szatki, a środek zostaje ciągle ten sam. Środek zostaje ciągle ten sam. Tylko że odwrotnie niż w wypadku apostołów, my chyba zaczynamy wierzyć, że nie mamy prawa przyznawać się do Chrystusa zmartwychwstałego. Że rzeczywiście nasza wierność Chrystusowi zmartwychwstałemu, kierowanie się Jego Słowem, to są rzeczy takie naprawdę niemodne. Nie powinniśmy już o tym mówić, o wartości rodziny, o świętości życia, o całej sferze moralnej. Nie powinniśmy o tym mówić. Przestrzeń publiczna, no to nie, to się wycofamy, bo tam mówią, że jesteśmy wsteczniacy, ciemnogród, to ustąpmy. Ustąpmy. Gdyby apostołowie posłuchali tego, co nakazał im Sanhedryn, to by nas dzisiaj tutaj nie było. To byśmy dalej siedzieli w niewoli złego ducha, smutku, rozpaczy i beznadziei. Jeśli Europa umiera, a umiera, i Polska też demograficznie zaczyna w szybkim tempie umierać, to dlatego, że nie ma nadziei. I żadne zasady tolerancji dla wszystkich zboczeń tego świata nie przywrócą nadziei. Żadne najbardziej wymyślne technologie manipulacji życiem nie przywracają nikomu nadziei. Wręcz przeciwnie, podcinają jej korzenie, bo człowiek coraz bardziej czuje się sprowadzony do przedmiotu manipulacji ekonomicznych czy właśnie jakichś tam genetycznych. Przedmiot. No to co, jak ja jestem przedmiotem, to czego się mam spodziewać? Że wcześniej czy później wyląduję na wysypisku. Albo teraz już lepiej w takim bardzo zmodernizowanym, nowoczesnym zakładzie utylizacji odpadów ludzkich. No tego się mogę spodziewać, ale to nie jest źródło nadziei. Jeśli nasz kontynent choruje na brak nadziei, to dlatego, że brak jest także tych, którzy spotkali zmartwychwstałego i pozwolili, by Duch Święty na tyle rozpalił ich serca, żeby żadne groźby, żadne oskarżenia o dyskryminację, mowę nienawiści i inne paszkwile rzucane przez rzekomo postępowe środowiska nie przestraszyły nas. Chrystus dzisiaj potrzebuje odważnych uczniów żyjących duchem zmartwychwstania. Potrzebuje świadomych swojej wartości i godności apostołów, bo inaczej ten świat umrze. Jeśli nas zabraknie, jeśli w nas zabraknie ducha Chrystusowego zwycięstwa nad śmiercią, to ten świat umrze. Alternatywy nie ma, nigdy nie było. Do tej pory zawsze się jakoś zdarzało, że wystarczyło, nawet pośród najgorszych prześladowań, wystarczyło uczniom Chrystusa tej wierności Duchowi Świętemu, z którego natchnienia przemawiał święty Piotr. Dlatego była nadzieja. To Tej nadziei potrzebuje i młode pokolenie, które się gubi, bo ulega tym nowoczesnym prorokom pseudowolności, wolności od wszelkich zasad, a przede wszystkim wolności od Boga. Ale także potrzebuje takich właśnie proroków Chrystusowego zmartwychwstania każdy człowiek. Czytałem relacje dotyczące rocznicy zbrodni katyńskiej. W jednym z naszych tygodników niesamowite słowa o katach polskich oficerów. Ci, do których dotarli dziennikarze, historycy, to są ludzie, ci, którzy strzelali tam, byli wykonawcami tego wyroku zbrodniczego. Albo się zapili na śmierć, albo umarli w zakładach dla obłąkanych umysłowo. Jedno z drugim szło w parze. A zbrodnia ich zniszczyła. Zło, którego stali się narzędziami, zniszczyło ich. Autor jednego z tych artykułów porównywał to do losów pewnego amerykańskiego żołnierza z okresu II wojny światowej, który zasmakował w zabijaniu podczas działań wojennych na froncie, ale bardzo lubił zabijać, strzelać do Niemców. I potem przeżywał horror, bo ci zabici gdzieś wracali w jego wspomnieniach, myślach, snach, koszmarach i zaczął pić na umór. A pewnego dnia przyszła kilkuletnia dziewczynka, córka jego siostry rodzonej. Już nikt z nim nie chciał wtedy rozmawiać, był po prostu ciężarem dla całej rodziny. A ona mu powiedziała: wujku, Pan Jezus ciebie kocha, On ci przebaczył, módl się, On ci przebaczył. I dorosły chłop, żołnierz, runął na kolana i doświadczył mocy zmartwychwstałego. Dlatego nie strzelił sobie w łeb, ani nie skończył w zakładzie dla obłąkanych. Zaczął nowe życie. I pewnie nam w Wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia trzeba modlić się także za tych oprawców, dla wszystkich, którzy wzięli na siebie ciężar odpowiedzialności za zbrodnie, ale w tym kontekście historycznym szczególnie za nich. Potrzeba, żebyśmy mieli tyle odwagi, co ta mała, kilkuletnia dziewczynka, i wszystkim zrozpaczonym, pozbawionym nadziei nieśli Ewangelię Bożej miłości, miłości potężniejszej niż śmierć. Inaczej ludzie zwariują albo się zapiją czy pozabijają. Nie wolno nam spać. Nie możemy nie mówić tego, cośmy słyszeli i widzieli, tego, cośmy doświadczyli. Nie możemy nie mówić. My się czujemy może słabi i niegodni. Nie wiemy jak, nie umiemy. Ale skoro tamtym Pan Jezus, który wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli, powierzył z takim ogromnym zaufaniem swoją Ewangelię, dzieło ewangelizacji świata, no to my nie możemy się niczym wymówić. Nie znajdziemy żadnej wymówki. Nie znajdziemy żadnej wymówki. Niech więc ci, którzy czekają na radosną wieść, na radosnych świadków zmartwychwstałego, pełnych Bożego Ducha, nie zawiodą się. Niech ich znajdą w nas. Niech Chrystusowy Kościół i całe nasze społeczeństwo ożyje, słysząc nasze radosne głosy i widząc nasze życie, które jest świadectwem żyjącego, zmartwychwstałego